Witam wszystkich serdecznie, też tych, którzy są dzisiaj gośćmi. Muszę przeprosić, bo może być trochę nudne kazanie, troszkę bardziej robocze. Postaram się umylić jednym sucharem ten czas i jakimiś ciekawymi historiami z życia Kościoła. Wszystkie postacie i nazwiska będą zmyślone, żeby ukryć tylko nazwiska, natomiast fakty, które opowiem, będą jak najbardziej prawdziwe i rzeczywiste, bo tak jak śpiewały tutaj Mapety, tak, że Kościół to nie tylko w niedzielę jest. I trochę o tym Kościele nie w niedzielę chcielibyśmy dzisiaj mówić. Wszystko to, co mamy w celach, wizji, to co wierzymy, że Bóg nam dał do realizacji, czyli głosić Ewangelię, wszędzie, gdzie się da, czynić uczniami tych, którzy tę Ewangelię przyjmą i pomagać jakkolwiek możemy, czymkolwiek mamy. Pierw domownikom wiary, potem wszędzie, gdzie się da. To są nasze cele, o tym rozmawialiśmy we wrześniu, cały wrzesień tak naprawdę. I rozmawialiśmy też o wspólnocie, że jesteśmy wspólnotą. Biblia pokazuje różne obrazy, co to jest wspólnota, między innymi ciało, czyli żywy organizm, że my też jesteśmy, Kościół to my. Kościół to nie budynek, w którym się spotykamy, potocznie tak mówimy, natomiast Kościół to jesteś ty i ja, to jesteśmy my wszyscy razem, to jest świątynia Boża, która wielbi i chwali Boga i w taki Kościół wierzymy. I żeby taki Kościół mógł funkcjonować, to ten Kościół nie funkcjonuje tylko w niedzielę. Ten Kościół funkcjonuje tak naprawdę każdego dnia. My jako Kościół coś robimy. I chciałbym pokrótce dzisiaj przedstawić, co się dzieje w tygodniu, co się dzieje nawet w niedzielę, co takiego robimy, jaka jest nasza wizja, w jaki praktyczny sposób realizujemy wizję i cele, jaką wierzymy, że mamy od Stwórcy. W każdym takim dużym zgromadzeniu ludzi musi być jakiś porządek, musi być jakaś tak zwana struktura, musi być coś, co pozwoli, że gdzieś nie utoniemy w mętach chaosu, że będzie wiadomo, gdzie, do kogo, w czym się zgłosić. I taką strukturę też w Kościele mamy. Mamy pastora przełożonego, mamy Radę Starszych, mamy Radę Nadzorczo-Finansową, księgowość, nauczanie i mamy tak zwaną Radę Kościoła, czyli liderów wszystkich służb, które każdego dnia, przez cały rok troszczą się o pewne sprawy, liderów, którzy są odpowiedzialni za pewne rzeczy. I chciałem pokrótce przybliżyć, czym w ogóle się zajmujemy, czym się te służby zajmują. Zacznę od szkółek. Szkółka, to co widzieliście, młodsza szkółka, teraz dodatkowo przygotowałem przedstawienia, to są szkółki z tamtej części kościoła, młodsze szkółki, które zajmują się, kiedy te dzieci nasze, kilkadziesiąt dzieci od najmłodszych lat mogą słyszeć o Jezusie w taki sposób specjalnie dla nich, odpowiedni do wieku, usłyszą Ewangelię, słyszą, kim jest Bóg, jak mogą mieć z Nim relacje już od najmłodszych lat. I to jest praca 29 osób, które zajmuje się szkółką młodszą i też tymi przedstawieniami, które mieliśmy zaszczyt oglądać. Można powiedzieć, że ten najmłodszy wiek, kiedy kształtuje się charakter dziecka, kiedy wszystkie te można zasiać najlepsze rzeczy, to jest tak naprawdę najważniejsza służba w Kościele. Później mamy szkółkę starszą, czyli z tamtej części Kościoła. Pastor Blank z małżonką prowadzą szkółkę starszą, czyli te dzieci, które skończą pewien etap tego najmłodszego dzieciństwa, przechodzą i poznają troszkę poważniejsze prawdy, więcej uczą się Biblii, wersetów, uczą się, jaki jest Bóg, jeszcze bardziej też adekwatnie do wieku. I gdyby nie ta szkółka, to ten etap tej młodszej szkółki byłby tak naprawdę zmarnowany, gdyby zostawić je tak naprawdę bez żadnej opieki. I to jest praca 13 osób, to jest też kilkadziesiąt dzieci, ledwo się mieszczą w tych salkach. I to można by było powiedzieć, że jest tak naprawdę najważniejsza służba w Kościele. Kiedy znowu stamtąd wyrosną, to trafiają do młodzieżówki, czyli WIR, wiara i relacje, taki skrót, WIR, wkręć się w WIR, takie hasło mamy. Tu pracujemy z gimnazjalistami i z licealistami. No, gimnazjalistów niedługo już nie będzie, ale to jest ten przedział wiekowy, czyli ten czas tak zwanego buntu, ten czas, gdzie byliśmy my wszyscy dorośli, tak powiem, trudnymi dziećmi dla swoich rodziców. Więc to jest ogrom pracy, ogrom zaangażowania i trudny wiek. I tak naprawdę tutaj zostawić tą młodzież bez wsparcia, bez pomocy starszych, bez takiego bycia w przyjaźni z nimi, to jest bardzo ciężka i bardzo trudna służba. Też ostatnio przedstawialiśmy naszych dzielnych liderów młodzieżowych. Można by było powiedzieć, że cały ten czas tych mniejszych szkółek byłby stracony, gdyby nie ten wir, gdyby nie młodzieżówka. Byłby zmarnowany wysiłek, więc z tej perspektywy jest to najważniejsza służba w Kościele. Później trafiają w wiry zaangażowane 10 osób do pomocy, do prowadzenia. Później jak się uchowają, to trafiają na grupę studencką. Tam z różnych stron kraju przyjeżdżają na studia, ale też ci, którzy wyszli z tych grup młodzieżowych z naszego kościoła, trafiają na grupę studencką. Tak jak tam, jak wiadomo, jest straszny terror i ciężko jest w tej grupie. Tam bardzo twardą ręką wszystko jest i łatwo nie ma, ale walczymy o to, ponieważ jest to ten wiek, w którym na nowo się redefiniuje człowiek. Na nowo zadaje sobie pytania, dlaczego tak naprawdę ja jestem w kościele? Dlaczego ja jestem wierzący? Co ja mam ze swoim życiem zrobić? No, wylądowałem na tych studiach często, bo rodzice kazali. I to jest trudny, neuralgiczny moment, kolejny znowuż w życiu, gdzie młody człowiek tak naprawdę na jakie tory wjedzie, do jakiej stacji się wybierze, to później przez wiele lat, już później jak pozna żonę, zacznie pracować, to dopiero w badania pokazują, po 40 człowiek zaczyna znowu się nad swoim życiem duchowym zastanawiać. Więc bardzo walczymy, żeby też ten wiek, ten okres życia nie został zmarnowany. W służbę studencką zaangażowane jest 15 osób. Jak pozyskujemy też, jak docieramy do tych, którzy nie wychowali się w kościele? Można zadać sobie pytania. No, na przeróżne sposoby, ale między innymi dzięki waszemu wsparciu udało się wyremontować i zdobyć klub na Dworcowej, który służy każdego tygodnia różnym eventom, spotkaniom, gdzie opowiadamy, jaki jest Bóg, gdzie poprzez zachęcanie do życia bez używek, bez alkoholu, bez narkotyków, bez internetu, który jest też mocno uzależniający dzisiaj, pokazujemy, że jest prawdziwe życie, że można w innych rzeczami się pasjonować. Poprzez warsztaty, koncerty, później potem poprzez świadectwa, różne historie życia, zaangażowani wolontariusze opowiadają, jaki Bóg jest wspaniały, jak dobry jest Bóg i że warto żyć w Nim. I w Club The Gate zaangażowane jest 13 osób. Natomiast tych, których się nie udało uratować, spotkać na tym etapie życia wyborów, którzy z różnych trudnych sytuacji życiowych wylądowali w miejscu, gdzie przeciętnie nikt nie chce zaglądać nawet. W najcięższe zakamarki dworca, tam gdzie bezdomni, zniszczeni alkoholem czy narkotykami ludzie znajdują jakieś swoje schronienie, tam się łączą w jakieś komuny i żyją, tam dociera Coffee House. Coffee House to jest służba, która też pracuje, ale już z tymi, którzy w te uzależnienia wpadli i niestety zdążyli życie sobie zniszczyć. I to jest bardzo ciężka praca, bardzo ciężka służba. W nią jest zaangażowane 20 osób, którzy nie dość, że prowadzą ich w duchowy sposób, pokazują, jaki jest Bóg, to jeszcze cała profilaktyka, całe wychodzenie z nałogu to jest totalnie dodatkowa rzecz, którą muszą umieć. I w tym sensie Kościół nie pełniłby misji, żeby docierać do zgubionych, ponieważ ci, można by powiedzieć, są najbardziej zgubieni. Gdyby nie Coffee House, wielu tutaj w ławkach, co siedzą, nie byłoby z nami, gdzież życie zostało do totalnej ruiny uratowane. I z tej perspektywy można powiedzieć, że Coffee House jest najważniejszą służbą w Kościele. Mamy witaki, tak zwaną służbę, inaczej się mówi porządkową. To są ci, którzy nas mile witają, ale to są ci też, którzy pomagają znaleźć miejsce, kiedy się nie mieścimy. To są ci, którzy rozmawiają z tymi, którzy może siedzą samotnie i boją się gdzieś podejść. To są niesamowici pomocnicy. Tak naprawdę od rana do końca nabożeństw są tutaj do pomocy. I czy z krzesłami pomagają, wszystkie te rzeczy są na ich głowie. To jest bardzo ważna służba. To jest bardzo istotne, jak się witamy, jak ktoś, kto wchodzi, być może jesteś dzisiaj pierwszy raz. Mam nadzieję, że witaki zdały egzamin, ale gorąco w to wierzę, że zostałeś przywitany i czujesz się przyjęty i taki zagoszczony. Więc to są witaki i można by powiedzieć, że te pierwsze wrażenie jest takie ważne i oni je właśnie sprawiają. Oni pokazują, jacy jesteśmy uśmiechnięci, radośni, tak jak pastor Mirek mówił, bo cieszymy się naszym Bogiem. I z tej perspektywy można by powiedzieć, że witaki są najważniejszą służbą w Kościele. 23 osoby są zaangażowane w służbę witaków. Kawiarenka. Kawiarenka to jest ta część na prawo. To są bracia i siostry, którzy dbają, żeby ci witacy mieli gdzie zabrać te osoby. Gdzie pięknie aromat kawy czy herbaty świeżo parzonej powoduje, że jest wspaniale spędzić czas, czy to pomiędzy nabożeństwami, czy po drugim nabożeństwie, żeby zostać, żeby mieć ten czas przestrzeni, porozmawiać o tym, co Bóg robił, jak się mamy, żeby nawiązywać relacje, żebyśmy nie byli tylko takim kościołem, do którego się wchodzi i wychodzi, ale też miejscem, w którym można zostać, tam można zjeść dobre ciasto, tam można spędzić czas, o to dba służba. Oni też dbają o to, żeby wszyscy ci, którzy służą w niedzielę, mogli coś zjeść pomiędzy nabożeństwami i chwała wam za to. Dziękujemy bardzo. Bez was nie wyobrażamy sobie funkcjonowania. Możemy powiedzieć, że kawiarenka, czyli te 15 osób, które jest zaangażowane w kawiarenkę, są tak jakby najważniejszą służbą w kościele. Mamy uwielbienie. Pół nabożeństwa to jest uwielbienie. Pół nabożeństwa to jest uwielbienie. To jest 28 osób plus na slajdzie nie jest policzony jeszcze mąż, więc 29 osób tak naprawdę jest zaangażowanych w to, żebyśmy mogli spędzić czas z Bogiem. 28 osób, niektórzy zawodowi muzycy, niektórzy amatorzy, ale wszyscy razem, żeby uwielbienie to jest ta służba, która pozwala nam wejść w obecność Bożą. To jest ta służba, która dba o to, żeby to nie był tylko koncert, ale żeby to było miejsce, gdzie my spędzamy czas z Bogiem. I to jest ich wysiłek, ich czas, 29 osób, które dba o to, żebyśmy my mogli ten czas z Bogiem spędzać. I wielu z nas przychodzi do kościoła między innymi tak naprawdę z tego powodu, żeby spędzić czas po prostu z Bogiem i uwielbienie temu służy. Bardzo wam dziękujemy. Z tej perspektywy uwielbienie jest najważniejszą służbą w kościele. Pokój modlitwy. Wielu chorych przychodzi do kościoła. Wiele osób z nas zmaga się z różnymi chorobami. Wiele z nich zostało uzdrowionych. Każdej niedzieli, po każdym nabożeństwie grupa łącznie 15 osób modli się i walczy o to. I wiele osób zostało z różnych chorób wyciągniętych dzięki mocy i łasce Bożej, z różnych ciężkich chorób. Jeśli się źle masz, jeśli cokolwiek ci dolega, zapraszam po nabożeństwie. To jest 15 osób, które modli się, ćwiczy swój charakter, woła do Boga o to, żeby Bóg dał łaskę, żeby tak jak mówi Słowo Boże, chorzy byli uzdrawiani na chwałę i dziękczynienie potem mamy dla naszego Boga, kiedy słyszymy te historie, jak ludzie są uzdrawiani. To jest pokój modlitwy, to jest 15 osób. Modlitwa stawiennicza, czyli ci, którzy po domach, których nie widzimy, nie znamy i może niektórzy z was nawet nie wiedzieli, że istnieje grupa ludzi, która modli się każdego dnia, mają łańcuch modlitewny, każdego dnia mają dyżury, modlą się o służby w kościele, modlą się o wszystkie rzeczy, które robimy, modlą się o wszystkie różne trudne problemy. Niedługo będzie też skrzynka, gdzie będzie można zostawić intencję modlitewną. W różne tarapaty zdarza się nam wpadać, w różne trudne sytuacje, które potrzebują nagle modlitwy, które nagle potrzebują pomocy. I poza tym, że pomagamy praktycznie, to też jest grupa osób, która wieczorami woła w tych sprawach. I często ze łzami na kolanach walczą o to, żeby były przełomy, żeby Bóg mógł działać. I to jest grupa wstajenników, 12 osób modli się każdego dnia, mają dyżury praktycznie za każdego z nas. Cały sprzęt, który mamy, z tej perspektywy bez tych dwóch służb, można powiedzieć, też Kościół nie mógłby funkcjonować i realizować misji. I tak naprawdę są to najważniejsze służby w Kościele. Później mamy całą technikę. To, że mnie słychać, to, że światło się pali, to, że słychać pięknie instrumenty, że nie ma tu jakiejś dysharmonii, tylko pięknie wszystko gra, nagłośnienie. Foliowi, tak? Mimo, że to już nie są folie, tak zwani foliowi. Kiedyś były folie, teraz już są maki. I to wszystko, wiecie, wymaga wysiłku, to wszystko wymaga czasu. Ich jest 19 osób, którzy troszczą się o to, żeby nasz sprzęt, żeby wszystkie techniczne rzeczy działały i zawsze były sprawne, żebyśmy ty i ja mogli jakby w spokoju, w takim bez stresu spędzić czas z Bogiem, nie będąc rozpraszanymi różnymi rzeczami. To jest ich służba. 19 osób jest to zaangażowanych. Służba charytatywna. Bez nich w ogóle Kościół by bez techników by nie funkcjonował. To najważniejsza bezwzględnie służba w Kościele. Charytatywna. 9 osób jest zaangażowanych w to, żeby tak zwany ciuchland, czyli pomoc tym, którzy nie mają, których akurat nie stać na rzeczy, żeby nie były marnowane, to, żeby w jakiś sposób te rzeczy były zadbane, dostarczone tam, gdzie potrzeba. Wspieramy wiele rodzin. Dzięki tej służbie to jest 9 osób zaangażowanych i tu wypełniamy tą misję pomagać. i bardzo nam zależy, żeby pomagać, żeby nie być tego kościołem, który dba o siebie, ale żebyśmy dbali, ile się da na zewnątrz. I to jest, jak ktoś nie zdaje sprawy, jak dużo jest rzeczy do ogarnięcia, to zapraszam zobaczyć, jak wielkie to jest pomieszczenie, z jaką ilością rzeczy. To jest 9 osób, które dba o to, żeby wypełniać tą misję. Bez takiej misji, bez realizowania pomocy, kościół nie ma sensu, więc w tym sensie to jest jedna z najważniejszych, jak nie najważniejsza służba w kościele. Bo to jest praktyczna miłość. Grupy domowe, to co mówiliśmy, to jest ten czas, gdzie spędzamy w ciągu tygodnia grupy, studiujemy Biblię, poznajemy się bardziej. Otwierane są domy, to jest 25 osób, które dbają o to, żeby Kościół nie był tylko takim niedzielnym, żeby Kościół był też wspólnotą ludzi, którzy się znają, żeby wzrastali, gdzie można znaleźć pomoc, gdzie można znaleźć przyjaźnie, gdzie można dać się poznać, poznać innych głębiej niż tylko w niedzielę, chociażby nawet w kawiarence. Nie da się tak poznać, jeśli się co tydzień widujemy i razem spędzamy czas z Bogiem, rozmawiamy sobie o życiu, o tym, co Bóg robi i o tym, co być może było w niedzielę. Cokolwiek, ten czas spędzony jest bardzo istotny. I 25 osób poświęca czas, żeby te grupy funkcjonowały. Tych grup jest około 20, żeby ci odpowiedzialni za te grupy wiedzieli, jak je prowadzić, żeby to rzeczywiście było budujące i kierujące w odpowiednią stronę, czyli do Jezusa. 25 osób. Bez grup domowych Kościół w dzisiejszych czasach nie ma sensu, więc tak naprawdę jest to najważniejsza służba w Kościele. Mam tu jeszcze i inne, bo już starczy. I inne, czyli wieczerza, zbieranie ofiary, kawiarenka, może nie kawiarenka, księgarnia, klubik i misjonarze. I jeszcze nie wszystko jest na slajdzie, dlatego myślę. Jeszcze jest wiele służb, ponad 20 osób. I wiecie, kiedy to wszystko dodać, to pomyślcie, ile jest, tak jak to powiedział, wakatów w kościele. Ile osób jest zaangażowanych. Poproszę trochę ten slajdzik z dodawaniem. Około 270 osób teoretycznie jest zaangażowanych. Oczywiście tak nie jest, to jest grubo przesadzone i zdaję sobie z tego sprawę, ale gdyby każdy był zaangażowany tylko w jedną służbę, gdyby każdy był zaangażowany tylko w jedną służbę z tych wszystkich, co wymieniłem i pomagał tylko w tej jednej służbie, to potrzebowałoby nas było 270-280 osób mniej więcej, żeby zrobić to, co jesteśmy w stanie zrobić teraz. I to nie jest chwalenie się, że się chwalimy, tylko to jest wielki ukłon i dziękczynienie z naszej strony wszystkim tym, którzy są zaangażowani, którzy poświęcają swój czas, swój wysiłek i często swoje pieniądze na to, żeby Kościół mógł realizować swoją misję. To pokazuje nam, jak wielkie jest zaangażowanie nasze, jak wielka jest też takie miejsce dobre, w którym jesteśmy z serca, że jesteśmy w stanie tak wiele zrobić po to, żeby oddać chwałę naszemu Bogu. Bo nie robimy tego dla siebie. Większość z tych rzeczy, jak człowiek zaczyna robić, to sobie sam problemy robi. W tym sensie, że dodaje obowiązków, dodaje trudności, dodaje miejsc, gdzie musi się czegoś nowego nauczyć, gdzie musi się zmierzyć często ze swoim strachem czy ze swoim ego. Nikt nie robi tego dlatego, bo mu to wygodne. Ale jest wielka radość z drugiej strony. I w tym sensie, kiedy porównywaliśmy Kościół do łódki, czy chcemy być pasażerskim, czy żaglowcem, to mamy bardzo zdeterminowaną grupę wielu rzeczywiście żeglarzy, którzy są po niektórzy w kilku służbach naraz. Bo stąd jest ta liczba. Wiele osób jest w trzech, w czterech. Średnio powiedzmy niecałe jedna osoba jest w trzech służbach w kościele. Wiele osób jest w czterech, w pięciu służbach doraźnie pomagając w miejscach, które nawet nie są jego talentami. I czasu się nie pomnoży, siebie się nie rozdzieli i pewnych rzeczy nie da się zrobić ciągle. Taka proza życia kościoła wygląda następująco. I wam wszystkim, którzy w tych służbach jesteście, bardzo, jeszcze bardzo dziękujemy. Chciałem krótko powiedzieć, co chcemy zrobić. Co jako Kościół, to nie jesteśmy w tym sensie usatysfakcjonowani, ponieważ wiele osób jest dookoła, którzy Chrystusa nie znają, którzy nie zdołali poznać, jak dobry jest Bóg, tak jak my, którzy jeszcze nie usłyszeli, którzy jeszcze nie mieli nawet możliwości usłyszeć, kim jest Bóg i jaki jest Bóg. I otwiera nam Bóg, chciałem powiedzieć i dziękować Bogu, do akademików, gdzie mamy niesamowicie otwarte drzwi, gdzie ogólnie na świecie tendencja jest taka, że jakimkolwiek, wiecie, my jako jesteśmy sklasyfikowani konserwatyzm w debacie takiej akademickiej jest skierowany na margines. Okazuje się, że człowiek, który jest odpowiedzialny za akademiki, za to, co można robić w akademikach i ze studentami. Jest człowiek, który bardzo chce, żeby rzeczy chrześcijańskie się działy i za to Bogu dziękuję. I w tym roku udało się go poznać i niesamowicie nam otworzył drzwi, więc chcemy tam docierać. Chcemy tutaj Coffee House Hostel, żeby móc jeszcze bardziej pomagać tym, którzy się tak bardzo, bardzo pogubili w życiu, tych, co możemy wziąć z dworca, żeby ich wyrwać z tego środowiska, zanim znajdą miejsce gdzieś na terapii. Wołgę, którą udało nam się zorganizować, Bogu dzięki, ale to jest też praktyczna pomoc, jeszcze o tym będzie pastor mówił w najbliższych tygodniach, ale to jest praktyczna pomoc, którą udało nam się zrealizować i pobłogosławić jedną z rodzin. Salki, które chcemy pootwierać nowe, wyremontować, żeby jeszcze bardziej mieć tu jeszcze więcej przestrzeni, żeby się mieścić, żeby nie było ścisku, żeby można było przyjąć jeszcze więcej chociażby dzieci. Za lokal bardzo serdecznie chciałem podziękować, który mamy, natomiast chciałem poinformować, że mam zamiar, modlę się, żebyśmy się tam już nie mieścili i trzeba będzie kolejny i to jest wszystko, znowu stoją różne odłogiem lokale w mieście, które można wziąć, żeby jeszcze bardziej służyły, a wiele osób poznało Chrystusa, które tutaj siedzą, tylko i wyłącznie dzięki temu, że mieliśmy tą możliwość wyremontować ten lokal z waszych środków, z naszych wszystkich środków i ten lokal służy każdego dnia praktycznie już w tym roku, w każdym dniu coś tam robimy, coś się dzieje, żeby Ewangelia była dalej głoszona i tak jak widać, żeby rosnąć, a nie zaniedbać, to potrzebujemy coś zrobić. Pewne osoby, z którymi w tym tygodniu na różnych służbach każdego dnia będę się widział z tymi samymi nazwiskami, są trochę jak z tego fragmentu o ciele, tylko inny problem. Kiedy otworzymy fragment z listu do Koryntian pierwszego, tam jest 12 rozdział, mówi o darach duchowych i tam był taki problem, że oni się, kto jest ważniejszy. I było tak, 12 rozdział będę czytał od 13 wersetu. Otóż w jednym duchu my wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. Żydzi, Grecy, niewolnicy i wolni. Wszyscy też zostaliśmy pojednani jednym duchem. A ciało to nie jeden członek, lecz wiele. Gdyby stopa stwierdziła, ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała, czy można by się z tym zgodzić? Lub gdyby ucho oświadczyło, ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała, czy rzeczywiście miałoby rację? Jeśli ciało całe byłoby okiem, gdzie byłby słuch? Jeśli słuchem, gdzie byłby węch? Tymczasem Bóg tak zresztą chciał, zbudował ciało z różnych członków. Gdyby wszystkie członki były identyczne, trudno byłoby mówić o ciele. A zatem członków jest wiele, ale ciało jedno. I nie może oko powiedzieć ręce, nie potrzebuję ciebie. Podobnie głowa stopą, obejdę się bez was. To jest obraz, że ciało jako kościół musi być złożone z różnych darów tak naprawdę. Nie ma ważniejszego lub mniej ważnego. Tak jak ręka nasza nie może powiedzieć do nogi, bo nie jest w stanie robić rzeczy, które robi noga, że cię nie potrzebuje. Życie bez nogi jest trudne, powiedzmy sobie szczerze. Byśmy powiedzieli, że ci, którzy mają, nie wyobrażamy sobie nawet jak. Trudne może być życie bez jednego z członków. I nie ma tak naprawdę nikt, jak wstaje rano, nie robi różnicy, która część ciała jest ważniejsza. I taki mieli problem Koryntianie. Oni z powodu darów wynosili się jedni nad drugich. I stąd Paweł pisał do nich, nie może być tak, że wy się jakoś porównujecie. No, każdy jest do czegoś innego powołany. Każdy ma inne talenty. Nie każdy może śpiewać, chociażby bardzo chciał, tak jak ja. Ale są różne talenty i różne ciało i nie ma co się wynosić jedni na drugiego. Ale wiecie, to nie jest nasz problem. Wydaje mi się, że to nie jest nasz problem w Kościele. Problem mamy trochę inny. To jest tak, jakbym ja chciał, jeszcze był potrzebny, chociaż dużo śpiewaków nie ma, prawda? Więc może siostra Renato. Ale nie umiem śpiewać. Dla tych, co mnie nie znają, bardzo nie umiem śpiewać. I mamy trochę taką sytuację, że wiele osób służy w 4, w 5 służbach naraz. Bogu dziękować, że dają radę. Ale trochę mamy sytuację, że noga, załóżmy, że jestem nogą, że noga chce być i ręką, i uchem, i robić to, co usta robią, i robić to, co ucho robi, i robić to, co nos robi, być węchem. A jest stworzona do bycia nogą. Umie kopać, chodzić, szurać, stepować. Różne rzeczy można robić nogą, ale nie można słuchać. Można rytm czuć, ale nie można słuchać, nie można mówić nogą, tego się nie udało. Można wiele rzeczy próbować robić nogą, jeść, można malować nogą, tak? Ale to byśmy powiedzieli, że to nie jest normalne, to nie jest zdrowa sytuacja. Jeśli jedno ciało, jeden część ciała robi zbyt wiele rzeczy naraz, to byśmy powiedzieli, że, no, że coś jest nie tak, że coś jest niezdrowego. I w tym sensie każdy jest zaproszony na pokład. Jeszcze jest wiele miejsc, wiele, tak jak powiedziałem, tych wakatów jest pod 300, a nas tu gromadzi się na dwóch nabożeństwach od 280 do 360, w zależności od pogody i czy jest maraton. I więc jest jeszcze wiele miejsc do zagospodarowania, że można służyć i wejść na ten pokład, przesiąść się z pasażera na, jak to się mówi, żeglarza. Z pasażera na żeglarza. I są trzy koszty, które to kosztują. Są trzy koszta, które każda taka wspólnota ponosi i którą każdy, kto chce się zaangażować, będzie ponosił. Pierwszy to jest właśnie ten czas. To jest, proza teraz wygląda tak, pół żartem, pół serio. Próbujemy się, aczkolwiek to akurat bardzo serio, umówić na spotkanie, żeby zacząć na przykład służbę, pierwsze spotkanie z liderami służby studenckiej. Próbujemy się umówić, to akurat poszło gładko, ale niech będzie to jako półzmyślony przykład, z inną służbą tak było. Dobrze, to może ten dzień. Nie mogę, bo mam uwielbienie wtedy. No dobrze, to nie może być ten dzień, to może w następny dzień. Nie mogę, bo w ten dzień mamy spotkanie pokoju modlitwy. No dobrze, to może w ten dzień. Nie, bo w ten dzień jest organizacyjne ewangelizacji na The Gate. Aha, dobrze. To może w ten dzień. Nie w ten dzień, ja nie mogę znowuż, bo prowadzę grupę domową. Okej, dobrze. Sobota, to może w sobotę. Słuchajcie, poświęcimy sobotę. Czasami trzeba poświęcić sobotę. Nie mogę, bo w sobotę jest spotkanie grup domowych liderów. Wiecie, i tak czasami znaleźć termin dzień po dniu, okazuje się, że te same osoby są zaangażowane, bo czasami jest, a nie pamiętasz, mamy wtedy spotkanie z inną służbą. Aha, tak, pamiętam. I te same osoby są zaangażowane w wielu, wielu służbach. I Bogu dzięki, że jeszcze nie mają te osoby dzieci, albo że już dzieci swoje odchowały. Ale jest to miejsce takie bardzo neuralgiczne i moja troska i troska pastorów jest taka, żeby nikt, absolutnie nikt nie doszedł do takiego miejsca, które się potocznie nazywa tak zwanym wypaleniem. Czyli że robimy za dużo rzeczy naraz, za dużo różnych rzeczy, ostatecznie w niczym nie jesteśmy dobrzy. To tak jakbym ja chciał się zgłosić do służby uwielbienia, bo jeszcze mam trochę czasu. I bo to jest drugi koszt, który jest. To jest też taki koszt, ja to nazywam ludzki. My musimy ponieść koszt taki emocjonalno-charakterologiczny, kiedy wchodzimy do służby. I nie każdy chce go ponieść. Więc będę taki śmieszny przykład używał, że powiedzmy, że chcę przyjść do uwielbienia i wszyscy wiedzą, że śpiewać nie umiem. No ale jest potrzeba, żeby pomóc. Więc próbuję śpiewać, siostra tam mówi, nie, stop, koniec, nie ma. Ale słyszałem, że masz poczucie rytmu. To może spróbuj, jest kachon. Spróbuj na kachonie. No dobra, zaczynam na kachonie, poczucie rytmu mam, umiem jeden rytm bić. No to spróbuj coś tam. Okej? Okay? Nie umiesz. To nie są twoje dary, Adam. To nie są twoje rzeczy. Może spróbuj tamburyn? Tak? Bo na pierwszym nie wiedziałem. To spróbuj tamburynem sobie tam... spróbuj sobie tam tamburynem z cichu z boku porobić. A możesz trochę ciszej? O, super, jesteś. Fajnie, że jesteś z nami. Nie? Czasami trzeba, to jest taki najcięższy do uniesienia, że się do tego nie nadają. Tak? Czasami przychodzimy i wydaje nam się, że sama chęć jest wystarczająca. I tak nie jest. Czasami okazuje się, że to, co myślimy, że umiemy, czyli ja na przykład, że umiem grać i śpiewać, musi się zderzyć z trudną rzeczywistością, że nie. Ale załóżmy, że mam ten dar. Ja uczmy, że mam, umiem śpiewać i grać, nadaje się, biorą mnie, ale mój charakter nie jest jeszcze gotowy. I muszę ponieść cenę pewną charakteru, bo muszę usłyszeć, dzisiaj nie śpiewasz, albo dzisiaj śpiewasz cicho, albo zrób sobie miesiąc przerwy, albo śpiewasz, albo fałszujesz, postaraj się łatwiej, albo za równo, za szybko, za wolno. Nagle się może okazać, że to, jaką ja mam wizję, co ja przyniosłem, jak używać mojego daru, nie do końca jest kompatybilne z tym, co ten, kto odpowiada za tą służbę, akurat widzi. I jest ta trudność, że ja muszę przełknąć i powiedzieć, dobrze będzie, jak mówisz. I to jest też koszt, którego nie lubimy ponosić jako ludzie, bo już mamy szefów w pracy i nagle przychodzimy i w kościele, gdzie jesteśmy taką miłą wspólnotą, nagle się okazuje, że też coś trzeba, jakieś wymagania są i że jakieś zasady są. I to też koszt jest takiego charakteru. I trzeci koszt, który jest, to jest taki, że musimy zrozumieć, że wszystko, co robimy, to jest służba, a nie aktywizm. że uwielbienie, biorąc ten już przykład dzisiaj, że uwielbienie to nie koncert, ale to uwielbienie Boga. Że może jak prosto się to zdanie mówi, to jednak w praktyce, kiedy się śpiewa, uwierzcie mi, nie jest to takie łatwe, żeby odróżnić, co ja właściwie robię. Czy ja prezentuję się wam, czy my wprowadzamy się wszyscy razem w to, żeby wielbić Boga naszego. I każda służba ma taki wymiar duchowy, którego musimy się nauczyć i który też nie jest łatwy często do zrobienia, bo okazuje się, że my, jak nasze ego, musi umrzeć w trakcie, jak służymy. Kiedy Paweł pisał do Tymoteusza i mówi do niego tak, w 3 rozdziale 1 listu, mówi, słuszne jest stwierdzenie, że kto ubiega się o starszeństwo, pragnie pięknej pracy. No starszeństwo to było tam taki najwyższy urząd, powiedzmy, do którego można było aspirować. I wszystko, co jest wymienione tutaj praktycznie, to są cechy charakteru, które były wymagane. Wszystko, nad czym Paweł prosił Tymoteusza, żeby pracował, to były przede wszystkim cechy charakteru. Musisz być trzeźwo myślącym, umiarkowanym, przyzwoitym, gościnnym, zdolnym do nauczania, wolnym od nałogów, niewybuchowym, lecz łagodnym, niekłótliwym, nienastawionym na pieniądz, dobrze kierujący domem, trzymający dzieci w posłuszeństwie z wszelką godnością, cieszyć się opinią ludzką, nie popadać w pychę. Później mówi, ty, Tymoteuszu, bądź wzorem w słowie, w postępowaniu, w miłości, w wierze, w czystości. Pilnuj samego siebie i nauki. Pilnuj słowa. Większość to są rzeczy, to są cechy charakteru. To jest proces, który Bóg nas wprowadza. I teraz to jest i dobre, i trudne, o, tak bym powiedział. Dobre jest w tym to, że kiedy wchodzimy w służbę, kiedy się chcemy zaangażować bardziej i być może tutaj któreś z tych służb sobie siedzisz, myślisz, tak, chciałbym się w to zaangażować. Nawet nie wiedziałem, że coś takiego istnieje. Albo nie wiedziałem, że można się zaangażować. Owszem, można. Nawet potrzebujemy, żeby tak, żeby iść dalej. Natomiast kiedy przychodzimy i zderzamy się z tą rzeczywistością służenia, to wielkim plusem i benefitem, ja mogę tu szczerze powiedzieć, że mnie zmieniło służenie. Bo mój charakter był, tak jak jest napisane w Słowie Bożym, ostrze się żelazem. Tak charakter ludzki jest jakby wygładzany przez drugiego człowieka. Kiedy my razem w służbie Bogu, nie dla własnego interesu, nie dla własnej korzyści, ale chcemy coś zrobić, to nagle nasze motywacje są konfrontowane, nagle nasze trudności, z którymi sobie wybuchowość, czy nieumiejętność komunikacji, jakieś nerwy, to wszystko nagle wychodzi i to wszystko jest szlifowane w bardzo praktyczny i też błogosławiony sposób, bo wszystko jest okryte miłosierdziem, bo wszyscy tu jesteśmy, bo kochamy Boga i taka jest nasza motywacja. I służba zmienia nas. Służba powoduje, że rzeczy, z którymi sobie być może w domu nie radzimy, bo nie gdzieś czy kłótliwość, mogą nabrać szybszego tempa, że my tak naprawdę tutaj też zderzeni z samym sobą zobaczymy, że muszę to zmienić. Muszę coś zmienić. Że to nie jest tak, że się uwzięła na mnie albo uwziął na mnie mój małżonek i mi tutaj gada, tylko się dopiero jak się jakby przeglądnę się w lustrze trochę z obcymi ludźmi, ale którzy też mnie kochają i powiedzą czasami, że tak albo tak nie można się zachowywać, nie można się spóźniać, musimy się szanować, musimy umieć rozmawiać, musimy rozmawiać w prawdzie. Wiele można wyciągnąć do swojego osobistego życia. Służba zmienia człowieka. Służba powoduje, że nasze serce się zmienia. Przestajemy myśleć tylko o sobie. Kiedy poświęcamy ten dodatkowy czas już nie tylko dla naszego własnego pożytku, ale właśnie dla pożytku tych, którym służymy, których często nie znamy, których często nigdy nie poznamy, których nawet nie wiadomo, czy docenią to, co robimy, to zmienia nasze serce. I to jest ten plus. Kosztem jest, że to nie jest łatwe. Że to nie jest łatwe. To nie jest czasami trudne dać sobie tą przestrzeń do tego, żeby w ogóle wejść w takie miejsce, że ktoś w jakiś tam sposób będzie nas napominał albo jakoś nakierowywał, w jaki sposób mamy służyć. Nasze ego będzie tak jakby wydane na ofiarę i będzie umierało. I będzie umierało i czasem to boli. Im większe ego, tym bardziej boli. I będziemy uczyć się zrozumienia służby. Będziemy nagle rozumieć, że uwielbienie, dalej kontynuując ten przykład, że to nie jest tylko śpiewanie piosenek, że jest niesamowite dużo czynników, co powoduje, że uwielbienie ma sens. I to wszystko nauczymy się w służbie i rozwiniemy się. Żadne książki tego nie dadzą, żadne konferencje tego nie dadzą, jak realne służenie Bogu, praktyczne, realne, cotygodniowe, że tak powiem. Nie ma takiej konferencji, która to zastąpi. I to jest ten koszt, ten ludzki, ten nasz. I trzeci ulubiony temat Polaków zaraz po polityce, pieniądze. I powiem tak, Wołga się sama nie kupiła, sama nie znalazła, sama nie przyjedzie, sama się nie naprawiła, sama się nie pojedzie i nie sfotografuje, żebyście mogli zobaczyć. I nic się tak nie dzieje. I to jest może truizm, ale już nawet w tamtych czasach, kiedy chrześcijanie funkcjonowali, to wspierali nawzajem dzieło Boże. I kiedy jeden kościół miał, akurat znamy ten fragment, problemy z liście do Koryntian, 8 rozdział, to oni wspierali, żeby się praca nie zatrzymała, tak, żeby oni mogli się ostać, oni tam cierpieli prześladowania. I już wtedy nauczyciele, ci, którzy służą w kościele, już wtedy było rozpoznane, że nie da się w pewnym momencie życia robić i jedno, i drugie dobrze. Że trzeba się określić i wtedy jak się człowiek określa, to nie jest w stanie funkcjonować tak, jak wcześniej funkcjonował. Są pewne sezony, że trzeba, ale zasadniczo już nawet pierwszy kościół tak robił. I pieniądze są bardzo potrzebne do życia kościoła. I nie wierzymy, to jest teraz uwaga suchar, nie wierzymy w Boga Panda. Panda, tak? Ale nie wierzymy w Pandę, nie wierzymy w Boga, który sam zrobi. Że Pan wszystko zrobi. Takie, to w każdej dziedzinie życia Pan się zatroszczy. Tak jak sobie rozmawialiśmy o pomaganiu wzajemnym. Jakbyśmy się czuli potraktowani, gdyby przychodzimy z problemem i wszyscy nas tylko chrześcijanie tak odprawiają z kwitkiem. Pan się załatwi Twoją sprawę. Pan Ci da. Pan Ci pomoże. To nic, że tutaj krwawisz. Pan da. Tylko wierz. A jak nie da, to znaczy, że mało wierzysz. I owszem, są sytuacje, że zdarzamy się z sytuacjami, gdzie nie da się nic zrobić. I rzeczywiście tylko klękać i modlić się i wołać. Ale wiele przypadków, jak nie większość, jest taka, że Bóg oczekuje od nas realnego zaangażowania i pomocy sobie wzajemnej. Nawet jak Jezus przyszedł, to Krzysztof nauczał w zeszłym roku i powiedział ten z 4 rozdziału listu Łukasza, gdzie Jezus mówi, nadchodzi dzień, ten rok szabatowy i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego oni się tam oburzyli, powiedział pięknie. Dlatego, że usłyszeli, co oni mają zrobić. To nie było powiedziane, co Bóg będzie robił, tylko wszystkie te rzeczy, które wymienił, to były rzeczy, które Bóg oczekiwał od Żydów, że będą robić w rok szabatowy. A nie, że On sam to będzie robił. Że tak jakby Bóg zapomniał, że ma to robić. To wszystko tak naprawdę jest bardzo praktyczne. Mówi Biblia o byciu współpracownikiem, że my jesteśmy współpracownikami, nawet współdecydentami. Jest napisane w jednym miejscu, zdecydowaliśmy my i Duch Święty. I tak samo w wielu rzeczach, też tych finansowych, nie wyciągamy pieniędzy z kapelusza, mikrofony się same nie kupiły, mapety się same nie kupiły, Wołga się sama nie kupiła, te głośniki same tu nie były, to wszystko i teraz z tego miejsca też dziękuję. Dworcowa się sama nie zrobiła i sama nie wyposażyła. To wszystko jest dzięki temu, że my czujemy i rozumiemy jako Kościół, że nie wierzymy w Boga Pandę po prostu, że to się samo nie dzieje. I to jest kolejny koszt. To jest kolejny koszt, który jest. To, co lubię w Bogu Żydów, czyli naszym, że tu się wszystko w pewnym sensie opłaca, tylko nie tak, jak świat mówi. Bo kiedy on mówi o tej pomocy Paweł do nich i nie mówi, że chciałem dać wam szansę, żebyście, tak będę parafrazował, żebyście mogli też w tym uczestniczyć, żeby sprawdzić waszą gotowość i tak dalej, ale później ich zachęca tak bardzo po żydowsku, mówi do nich tak, że Bóg radosnego dawcę miłuje, owszem, ale wcześniej pragnę bowiem podkreślić, skąpo sieje, skąpo rządź będzie, a kto obficie sieje, obficie rządź będzie. Każdy niech więc się dzieli tak, jak postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu, gdyż Bóg kocha radosnego dawcę. I rzeczy, które mówi, że można dostać, to nie mówi w ogóle o pieniądzach. Zwiedzeniem jest takim, że tylko pieniądze jest to, co Bóg może dać. To w ogóle jest dziwne. Wiele rzeczy innych nam brakuje, które próbujemy sobie pieniędzmi kupić. Radości, pokoju i tak dalej. Ale jeśli mówi o sianiu, o czym mówi, żeby siać, to mówi, żeby siać pieniądze. Bardzo konkretnie w tym fragmencie odnosi się o tym darze łaski, który macie dać. Tak to pięknie nazywa, tak poprawnie, ładnie, grzecznie. Ale mówi konkretnie o tym, że realne wysłane wsparcie. I to też jest rzecz, którą można uczestniczyć. To nie jest przymus. Nie wierzymy, że jeśli ktoś nie wspiera Kościoła, to idzie do piekła i jest niewierzący. To w ogóle nie ta rzecz i też dla gości chciałem powiedzieć, nie prosimy o wasze pieniądze. To nie w tym rzecz jest. To jest, jeśli ktoś czuje, że ta wizja, misja, że te rzeczy, które robimy, że te służby, że ten wysiłek warty jest tego, żeby tak naprawdę część swojego życia wymieniamy na pieniądze, tak naprawdę, i później kupujemy inny kawałek życia. Jeśli widzisz, że warte to jest, to i to wszystko, coś, co powiedziałem, i rzeczy, które są przed nami, to zapraszam na pokład. Tak samo, bo być może nie masz czasu. Może siedzisz w ławce i myślisz sobie tak, ale gdzie ja mam poświęcić czas? I nie, no nie ma, są sezony w życiu, rzeczywiście nie ma przestrzeni, żeby ten czas poświęcić. Można i w ten sposób. Można po prostu pomóc, bardziej wesprzeć, żeby ktoś inny mógł ten czas mieć. Może jesteś w miejscu, że nie wyobrażasz sobie, jak wejść w służbę, że myślisz, że masz tyle jeszcze ze sobą problemów, że nie jesteś w stanie wejść w służbę i nie czujesz się gotowy w żadnym stopniu. Szanujemy to, ale są różne inne formy zaangażowania, które można wesprzeć. Może też chcę powiedzieć do tych, którzy już poświęcają dużo swojego czasu, jakikolwiek, cokolwiek, gdzie zasiejesz i co poświęcisz, z radosnego serca, nie ma limitów, o tak chciałem powiedzieć. Jest pewien rozsądek, który trzeba mieć, ale nie ma limitu. Nie ma limitu ani 10%, ani 15%. Nie wierzymy w takie limity minimalne albo maksymalne, które można Bogu dać. Ale zdajemy sobie sprawę, że żeby Kościół mógł iść do przodu, żeby sprostać wyzwaniom, które są, żeby nie zaniedbać tego, co mamy przede wszystkim, to wszystkie te trzy koszta, czas, ludzie i pieniądze, są bardzo realne i bardzo potrzebne, żeby iść dalej. Więc jeśli czujesz, że ci to wszystko przeraża, że jeszcze więcej czasu ktoś chce od ciebie, jeszcze więcej pieniędzy, albo że w ogóle jakieś wikary do rękę, do portfela twojego wkłada, to nie jest tak. To wszystko z wolnej woli. Nikt nie służy tu za karę. Nikt nie służy za karę. Nikt nie daje, bo musi. Nikt nie wspiera, bo musi. To jest w wolności. Ale jeśli czujesz się częścią tego, jeśli chcesz rzeczywiście, żeby Królestwo Boże jeszcze bardziej przez ten kościół lokalny się rozwijało, to zapraszamy na pokład. Możemy dać... O, jest slajd. Zaangażuj się i ty. I nawet, ale jeśli wygląda to dla ciebie bardzo przerażająco, to na koniec chciałem powiedzieć historię, którą bardzo lubię z Ewangelii Jana, gdzie Jezus i uczniowie dowiadują się, że ich przyjaciel choruje. Jezus postanawia jeszcze trochę przedłużyć swój pobyt. Potem w trakcie dowiadują się, że już umarł Łazarz. Jezus zastanawia się, idziemy tam, będzie się działo. Parafrazuję. A jego uczniowie mówią, ale jak to, Jezu? Przecież tam są Rzymianie, którzy niedawno chcieli cię zabić. Dlaczego chcesz tam iść? Dlaczego chcesz znowu narażać swoje i nasze życie na szwank? Jezus mówi, idziemy tam, bo będą się działy Boże rzeczy. I uczniowie, Tomasz mówi, pójdźmy i my i z nim pomrzyjmy. I idą tam i spotykają Martę i Marię, które płaczą z powodu tego, że nie ma Łazarza. I Żydów, którzy też tam płaczą za Łazarzem. I jest taki tam trudny moment, poczytajcie sobie tę historię, ale ostatecznie Jezus mówi do tych kobiet, mówi, jeśli uwierzycie, ujrzycie chwałę Bożą. I wziął tych uczniów tam, którzy mogli obserwować ten cały proces, to wszystko, co się działo, w tym strachu, co to będzie, jeśli pójdziemy, jeśli zrobimy ten krok dalej, czy może jednak już go tutaj zostawić i niech idzie sam umrze, bo szaleniec. I podejrzewam, że takie mogli mieć myśli w swojej głowie. Ale wzięli i zobaczyli, jak Bóg chodzący po ziemi wskrzesza człowieka na własne oczy. I te doświadczenie, kiedy, i mówię to do każdego, kto służy i do każdego, kto jeszcze nie służy. I gwarantuję wam, że te doświadczenie, jak widzisz, jak Bóg kogoś z ruiny, z nieżycia, z choroby, z przedrozwodu albo po rozwodzie przeprowadza do życia, nie ma takiej emocji, nie ma takiej satysfakcji, nie ma takiej radości tutaj na ziemi, która by była większa niż to. Radość z tego, kiedy widzimy, jak Bóg działa przez to, jak Mu służymy, w jakimkolwiek aspekcie to się dzieje. I tego życzę każdemu, kto zechce na pokład wejść. Amen.